To pięć rzeczy, dla których warto przyjechać na zamek w Gniewie.
Ja chciałbym powiedzieć, że nie tylko zamek. Gniew jest piękny również jako miasto, ale skoro zaczynamy od zamku, no to przede wszystkim historia. Trzeba przyjechać i poznać przepiękną, dramatyczną i też przy okazji piękną historię tego miejsca. Do tego celu tutaj służymy przewodnikami, którzy są skupieni wokół oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, którzy profesjonalnie oprowadzą gości po zamku, pokazując to, co można pokazać rzeczywiście, co jeszcze ma jakąś materię historyczną. No i przy okazji oczywiście wlać w serca i w duszę tą przepiękną historię. Druga rzecz to można też podziwiać architekturę. Co prawda zamek we wnętrzu nie ma już wiele do pokazania w sensie historycznych pomieszczeń i z wyposażenia, bo wszystko przepadło na skutek kataklizmów, które tutaj miały miejsce, przebudów. Ale można podziwiać faktycznie niezachwianą w proporcjach i w konstrukcji bryłę samego zamku. To kolejna rzecz. Następna to przede wszystkim wspaniałe widoki. Jeżeli wejdzie się na te najwyższe kondygnacje, czyli na krużganki zamkowe, rzeczywiście można zostać wmurowanym w ziemię dosłownie, ponieważ te widoki zapierają dech w piersiach. Można podziwiać starożytny szlak bursztynowy, który nam się jeszcze tutaj został, który przecina rzekę Wisłą, Wieżycę, przepraszam, bardzo w malowniczy sposób. Tereny wokół zamku. Można zejść na dół do portu naszego, który, znaczy już nie stricte portu krzyżackiego, bo jego fizycznie nie ma, ale mamy port z przystanią, gdzie można, kiedy, że tak powiem, stan wody w Wiśle pozwala, można skorzystać z przepięknego rejsu gondolą po Wiśle. Co, no, można powiedzieć, Wisła przez te wszystkie lata zaniedbana troszeczkę hydrologicznie odzyskała swój taki dziki, naturalny format i wymiar. Warto to naprawdę zobaczyć z tą bujną przyrodą, która tutaj cały czas jest. No i kolejna rzecz to oczywiście luksusowe wyposażenie hotelu. Można mieszkać w średniowiecznym zamku, a nie pozbawić się współczesnych przyjemności, czyli usługi w spa, i oczywiście w basenach, w saunach, w dobrze wyposażonej naszej restauracji zamkowej. Jako podkomorzy mogę to potwierdzić, że mamy naprawdę dostatnie jedzenie i dostatnie napitki. No a kolejna rzecz, oczywiście zaraz u boku mamy miasto. Wystarczy tylko przejść nad dawną fosą, która rozdzielała kiedyś zamek od miasta. Już znowu jesteśmy wtłoczeni w przepiękną historię starodawnego kompleksu kamienic wokół rynku z ratuszem, wspaniałym kościołem pod wezwaniem świętego Mikołaja, gdzie w krypcie znaleziono podczas prac archeologicznych kilkadziesiąt pochówków jedwabnych, także warto to, znaczy tych zabytków jedwabnych, tych szat niestety tutaj jeszcze nie ma. One są w renowacji bodajże w posiadaniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. One są tam odrestaurowywane. Ale tutaj też idzie walka o to, aby tutaj utworzyć muzeum i wyeksponować te jedwabie. No muszę powiedzieć, że o taką ilość jedwabi z tamtego okresu, XVII wieku, no walczyłoby do upadłego każde muzeum na świecie. Także to, jeżeli to się dojdzie do skutku, to rzeczywiście Gniew uzyska kolejną wspaniałą atrakcję historyczną.
Rozpocznijmy od zaskakującego zwrotu akcji, a mianowicie od historii zamku w Gniewie. Od czego to się wszystko zaczęło?
Od neolitu. Ale żeby już uprościć temat, to od razu przeskoczymy kilka epok dalej. Już dochodzimy do XIII wieku, kiedy Krzyżacy w 1283 roku ostatecznie przyjmują w posiadanie ziemię gniewską i w swojej pierwszej enklawie na lewym brzegu Wisły dokładają wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie powstał tu silny ośrodek militarny i gospodarczy. Budują zatem tę potężną twierdzę, będącą siedzibą komtura i konwentu, a także bazą wypadową na Pomorze Gdańskie. Widoczne z daleka mury z czerwonej cegły swoim masywem świadczą o potędze nowych panów tej ziemi. To tak trochę poetycko zacząłem, ale tak naprawdę Krzyżacy siedzieli tutaj stosunkowo krótko, byłem tylko 180 lat, zważywszy na ponad 700-letnią historię już tego zamczyska. O, zegar, ale to nic, to znaczy, że czas płynie. No właśnie. Po odejściu zakonu, a dokładnie nastąpiło to w dniu 1 stycznia 1464 roku, na zamku zaczęli urzędować starostowie gniewscy. Tak naprawdę początkowo dbano o zasadę indygencji, aby kolejni starostowie wywodzili się z miejscowych uszlachconych stanów pruskich, ale nie był to zbyt dobry pomysł, ponieważ ci panowie, mając jeszcze w pamięci brutalną politykę zakonu, niechętnie w te mury wstępowali, a nawet przyzwalali na dewastację tegoż obiektu. Od indygencji odstąpiono dopiero w 1621 roku, kiedy to starostą na Gniewie zostaje wielki magnat Rzeczypospolitej Albrecht Stanisław Radziwiłł, wielki miłośnik i wielki przyjaciel Gniewu. On od razu dostrzegł, że Gniewski Zamek to swoisty bastion, który chroni wrota Rzeczypospolitej od północy i z tego względu bardzo szybko chciał ten zamek remontować. No i aby pozyskać na ten cel fundusze, zaprosił tutaj samego króla Polski Zygmunta III Wazę. Król zaproszenie przyjął, osobiście zamek obejrzał, ale pieniędzy na jego remont nie dał, co zemściło się na nim 3 lata później. Albowiem w lipcu 1626 roku słabo opatrzony Gniewski Zamek został wzięty bez oporu przez regimenty szwedzkie, które tutaj przyprowadził nie byle kto, bowiem sam król szwedzki Gustaw II Adolf. Szwedzi siedzieli tutaj przez ponad rok. No, rok, bowiem w lipcu rok później, czyli 1627 roku, wypędził ich stąd hetman wielki korony Stanisław Koniec Polski, który wziął Gniew w 10-dniowe oblężenie. I tutaj od razu zaznaczę, że właśnie to, co się będzie działo w przyszłą sobotę, to właśnie nawiązuje bezpośrednio nie do może oswobodzenia Gniewu przez Koniec Polskiego, ale tak naprawdę do wielkiej bitwy, jaka rozegrała się na przełomie września i października 1626 roku, zwana przez historyków bitwą pod Gniewem. Szwedzi rzeczywiście tutaj jeszcze w kolejnych latach wracali w ramach tak zwanych potopów szwedzkich, opuszczając Gniew, no, zrujnowali dosyć mocno zamek, podpalając go, puszczając dymem również kilka kamienic w mieście. Ale tak naprawdę największe lata świetności zaraz po wojnach szwedzkich rozpoczęło się z chwilą nastania władztwa Jana III Sobieskiego, który najpierw tutaj od marca 1667 roku starostował, będąc w randze hetmana wielkiego koronnego, a później jako król często i chętnie przyjeżdżał. Razem z całą familią i ze swoją uroczą królową Marysieńką. Po śmierci króla jeszcze 3 lata starostowała na Gniewie Maria Kazimiera, a po Sobieskich no, kolejni wielcy przedstawiciele polskiej magnaterii tutaj urzędowali, lubomirscy, towiańscy, zamojscy. Ale oni tak naprawdę tylko z nadania byli starostami i tutaj prawie że nie przybywali. Dlatego też zamek, który został odrestaurowany siłą kapitału Sobieskich, znowu zaczął podupadać. No i tak lata biegły, zamek popadał w ruinę. Najgorsze niestety nadeszło z chwilą pierwszego rozbioru Polski. Albowiem Prusacy postanowili Gniewski Zamek przebudować na wielki spichlerz zbożowy. No i w tym celu puścili w ruch młotki, kielnie. Rozebrano 2 wieże w linii murów północnych, rozebrano doszczętnie krużganki zamkowe. Przekuto otwór bramny w skrzydle zachodnim. I aby zwiększyć maksymalnie powierzchnię suszenia zboża, dołożyli szereg równych stropów w każdym skrzydle, przez co zniszczyli przepiękne gotyckie sklepienia tego zamczyska. Kolejna wielka przebudowa ruszyła w 1857 roku, albowiem wtedy na mocy rozkazu Fryderyka Wilhelma IV króla Prus postanowiono spichlerz przebudować na ciężkie więzienie. No i znowu rozpoczęto prace przygotowawcze, aby zaadoptować tutaj pobyt dla wywczasu dla ponad 900 chłopa. Skuto tynki, które wcześniej położono w czasie przebudowy na spichlerz, przystawiono z powrotem 2 wcześniej rozebrane wieże, no i przeryto mury zamkowe tak od środka, jak i od zewnątrz, czyniąc otwory okienne dla celi korytarzy więziennych. I tak naprawdę efekt tej przebudowy można oglądać na murach zamkowych do dnia dzisiejszego. Prusacy siedzieli tutaj razem z więźniami do 1914 roku. 6 lat później do miasta wkracza odrodzone Wojsko Polskie, zajmując ten zamek na koszary. No i niestety niektórzy z żołnierzy, kierując się chęcią szybkiego i łatwego zysku, organizują i tak naprawdę w konsekwencji doprowadzają do rabunku magazynów z uzbrojeniem, które następnie szmuglowali na drugą stronę Wisły. I kiedy złodzieje zorientowali się, że zmierza tutaj komisja, aby sprawdzić przyczyny niedostatku w magazynach i aby przy okazji zatuszować ten złodziejski proceder, podpalają zamek.
Bo ja czytałam taką historię, że tak naprawdę to Niemcy, że to był jakiś sabotaż niemiecki.
Tak, taka teoria była tutaj uprawiana właśnie za czasów poprzedniego systemu PRL-owskiego. No ale w świetle najnowszych badań doczekaliśmy się nawet wspaniałej publikacji na ten temat. Ona jest powszechnie dostępna, gdzie wynika jasno i niezbicie, że rzeczywiście to jednak polscy żołnierze. Oni próbowali palić całą tą dokumentację, którą zgromadzili na strychu zamkowym. No niestety więź Badochowa była z drewna. Pożar wymknął im się spod kontroli i tak spaleniu uległo 3/4 zamku. No i okaleczony tym pożarem zamek przeszedł tak naprawdę II wojnę światową, podczas której niemiecki okupant uczynił tutaj obóz przejściowy dla miejscowej ludności, którą po przetrzymywaniu w straszliwych warunkach wywoził stąd do obozu zagłady w Sztutowie oraz na masowe egzekucje w pobliskich lasach szpęgawskich. Słońce wzeszło nad Toruinką dopiero w połowie lat 60. Wtedy to bowiem podjęto pierwszą próbę rewitalizacji tegoż obiektu. Wyrównano korony murów, wylano żel betowy strop nad całością i przywrócono dwuspadowy dach. No niestety zapaść gospodarcza lat 70. skutecznie wstrzymała dalsze prace. Zamek uznano jako ruinę trwałą, bez możliwości użytkowania. Odmieniło się to dopiero na początku lat 90., kiedy do zamku wkroczył jego obecny kasztelan, czyli Jarosław Struciński, z kilkoma wariatami u boku. Jeden z nich właśnie jeszcze do państwa właśnie mówi. Skrzyknęliśmy się jako Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego i ruszyliśmy pełni pasji, miłości do tego zamku i werwy do przygotowania tego zamku do kolejnej jego odsłony historycznej. A mianowicie zamarzyło nam się tutaj zorganizować turniej rycerski. Pierwszy turniej odbył się w 1992 roku. Turniej został nazwany turniejem Jana III Sobieskiego z uwagi na obecność historyczną tutaj króla Jana III. Ale przez wiele lat turnieje rozgrywaliśmy w klasyfikacji strzelania z kurzy historycznej, co do końca nie miało odniesienia do realnego turnieju rycerskiego, które odbywały się w średniowieczu. Nam się marzyły kopie, zbroje i oczywiście konie. Ale z czasem oczywiście trzon grupy naszej zaczął uczęszczać na naukę jazdy konnej. Nasi przyjaciele, którzy tutaj z nami rozpoczynali działalność na zamku, poczuli w sobie umiejętność wykonywania elementów z blachy. I tak z roku na rok wkształciliśmy się w zdobywaniu sztuki wojowania konnego z użyciem kopii. W 2005 roku odbył się pierwszy turniej rycerski, któryś tam z kolei, ale już to był rok, który postawił barierę, która oddzieliła turnieje kusznicze od tych realnych turniejów rycerskich. I tak od tamtego czasu stajemy do turniejów kopijniczych z użyciem koni i zbroi. I tak to postępuje aż do dnia dzisiejszego. A nawiązując jeszcze do historii tego zamku, to warto też zaznaczyć, że w 2010 roku, a dokładnie 15 lipca tego roku, czyli dokładną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, zamek przechodzi w ręce polskiej firmy mleczarskiej grupy Polmlek, która dzielnie zarządza tym obiektem, dzięki czemu możemy dzisiaj cieszyć się jego wspaniałym widokiem i tym, co się wokół tego zamku dzieje.
Jak wyglądało życie Gniewu i zamku w Gniewie podczas rządu Krzyżaków?
Przede wszystkim musimy tutaj wyjść od struktury organizacyjnej państwa krzyżackiego w Prusach. Oczywiście stolica Malbork, wielki zamek, siedziba, no można powiedzieć, wielkiego mistrza, ale ona, ci urzędnicy z wielkim mistrzem, oni tam rzeczywiście żyli troszeczkę w odniesieniu do reguły zakonu krzyżackiego zupełnie w innym świecie. Natomiast ci bracia, którzy żyli w konturstwach, bo musimy też brać pod uwagę to, że Gniewski Zamek pierwotnie z założenia miał być zamkiem granicznym. Więc tutaj Krzyżacy stawiając ten zamek, no rzeczywiście starali się o wszelkie umocnienia fortyfikacyjne zgodnie z najwyższej klasy sztuką budownictwa twierdz na tych ziemiach. Więc tutaj rzeczywiście musiał panować duży rygor, jeżeli chodzi o stosowanie wszelkich przepisów i regulaminów, czyli zwłaszcza w odniesieniu do reguły. Reguła zakonu krzyżackiego jest ogólnie dostępna. Można tą książeczkę nabyć, przeczytać, ale tak naprawdę reguła jest, można powiedzieć, językiem współczesnym, ustawą zasadniczą, bo tak naprawdę szczegółowe życie braci na takich zamkach regulowały statuty zakonne. No niestety jest problem z tłumaczeniem tego dzieła. No staramy się teraz, aby uzyskać to tłumaczenie z niemieckiego na język polski. Wtedy dopiero będziemy mogli się wypowiedzieć co do tego, jak mniej więcej mogło wyglądać codzienne życie zakonu krzyżackiego, ale już w świetle reguły można to przewidzieć. No, reguła wymagała przede wszystkim od tego, aby bracia zakonni przynajmniej 8 razy dziennie stawiali się w kaplicy zamkowej. Na nabożeństwa zwane chore kanonike, czyli godzinki kanoniczne, które odprawiane były na cześć głównej patronki zakonu, czyli Najświętszej Maryi Panny, a także za jego dobrodziejów. Pierwsza modlitwa z kanonu to jucznia, którą odprawiano wczesnym świtem. Ostatnia, kończąca dzień, to kompleta krótko przed północą. I oczywiście bracia mieli również zadania typowo administracyjne. Oczywiście, jeżeli nie toczyli wojen, a przebywali cały czas w zamku, to zajmowali się młynami, komornictwami, rybictwami, jeździli po okolicy, patrolowali te tereny, więc rzeczywiście mieli tutaj pełne ręce roboty. Nad tym wszystkim oczywiście stał komtur, który dosyć surowo powinien rozliczać swoich podwładnych. Co niedziela odbywała się tak zwana kapituła domowa, która miała miejsce w kapitularzu, czyli jednym z najpiękniejszych sal, które kiedyś tutaj na zamku były. W czasie tego zebrania roztrząsywano najpilniejsze kwestie na rzecz komturstwa. No, w czasie tych obrad komtur między innymi rozliczał swój konwent z tego, co uczyniono z upływającego tygodnia i wyznaczał im kolejne zadania na nadchodzący tydzień. No bo jak już wcześniej podkreśliłem, krzyżacy rzeczywiście, jeżeli nie toczyli wojny, wówczas byli zwykłymi urzędnikami, pomagali swojemu szefowi, czyli komturowi, w zarządzaniu tym potężnym obszarem, jakim w średniowieczu było komturstwo gniewskie, albo wyliczyło ono sobie ponad 350 km2 powierzchni. Także było wokół czego chodzić. Wokół zamku Wysokiego było jego przedzamcze, gdzie znajdował się młyn, browar, kurniki, stajnie, karwany, siodlarnie. Czyli tak można powiedzieć mały, dobrze prosperujący PGR, który lokowany był na terenie około 3,5 hektara, więc było to takie dosyć założenie, no, dosyć znamienne, jeżeli chodzi o obszar. Krzyżacy, wbrew obiegowej opinii, nie wykorzystywali niewolniczo ludności na skalę masową do budowy swojej twierdzy. Oni obwiązali się umowami z majstrami budowlanymi, którzy tutaj przyjeżdżali z ekipami i stawiali te wszystkie umocnienia, za które oczywiście musieli się z nimi rozliczyć. Także musimy mieć tę świadomość pozyskiwania nakładów finansowych przez komturstwo, aby można było z czego tym majstrom wypłacać te świadczenia. Dlatego też krzyżacy mogli pozyskiwać znaczne środki finansowe tutaj od miejscowej ludności, wtedy, kiedy dopiero Gniew stał się miastem. A stał się miastem we wrześniu 1297 roku. Przybył tutaj mistrz krajowy Meinhard z Querfurtu, który nadaje właśnie osadzie Gniew prawa miejskie. I dzięki temu można było już pozyskiwać pieniądze i rozpocząć formalną budowę już tej twierdzy murowanej. Bo wcześniej bracia, zanim zaczęli budować zamek, zajęli stary gród Dybowo, który jest odległy stąd około kilometra na północ. Są zapiski, które mówią, że załogę stanowiła drużyna z Potterbergu, z zamku w ziemi chiomińskim, który stracił już rację bytu, więc załoga tutaj przeniosła się na te tereny i tu rozpoczęła już administrowanie. A co było dalej, to już Państwo wiecie.
2010, zamek przechodzi w prywatne ręce i co się dzieje wtedy na terenie zamku?
No i wtedy zamek wita otwartymi rękoma przemysł hotelarski. W pierwszej kolejności remontowany jest pierwszy obiekt, który był jako hotel, czyli Pałac Marysieńki. W drugiej kolejności zostaje wyremontowany obiekt, w którym dzisiaj mieści się Hotel Rycerski. A od kilku lat mamy tutaj już jedno skrzydło wschodnie zamkowe, które zaadaptowane jest całkowicie na luksusowe komnaty. Oprócz tego są jeszcze dwie dodatkowe apartamenty, a w zasadzie trzy apartamenty, w tym skrzydle wschodnim już wspomnianym przeze mnie, apartament Jana III Sobieskiego, naprawdę przepiękny, zachwycający obiekt z przeziernikiem w podłodze, gdzie można sobie z góry zajrzeć do wnętrza dawnej wieży ostatecznej obrony, czyli tak zwanego Bergfriedu po krzyżacku. I oczywiście dwa apartamenty w skrzydle zachodnim, czyli sala komturska i sala kasztelańska. Zamek ma przepiękne zadaszenie ze szkła nad dziedzińcem, wyrównaną piękną posadzkę z granitu, także można tą salę wykorzystywać na różne sposoby, począwszy od jako sala taneczna, gastronomiczna, tudzież jako wykorzystanie potężnych konferencji z użyciem multimediów, także rzeczywiście zamek przyjął zupełnie inną formę. Myślę, że krzyżacy, gdyby to zobaczyli, też by się ucieszyli, bo mieli w rękach naprawdę fajny, luksusowy obiekcik. Rzeczywiście w kierunku to zmierza, ponieważ zostały ukończone już, zostały wylane ostatnie stropy w skrzydle północnym, dzięki czemu można będzie, zapewne właściciele będą chcieli tam również zagospodarować ten obszar, być może na pokoje hotelowe, być może na jakieś sale konferencyjne. I to samo podejrzewam, że pójdzie w skrzydle zachodnim, czyli od strony miasta. Także zamek ma szansę stać się fajnym, luksusowym, średniowiecznym hotelem.
Zanim w 2010 roku właściciele grupy Polmlek odkupili zamek od Skarbu Państwa, rozumiem, to panowie, pasjonaci, którzy walczyli o to, żeby ten zamek podnieść z gruzów i przywrócić mu dawną świętość, organizowali te tury rycerskie. Ale czy wy jeszcze mieliście nadzieję, że on kiedyś zostanie aż tak odbudowany, zadaszony, że przywrócona zostanie posadzka? Czy już te nadzieje odpłynęły, że zostanie, to się nazywa zawodowo, fachowo, przepraszam, nazywa się to ruina jaka?
Ruina trwała, no ale to mówimy o latach 70. i aż które trwała aż do lat 90. Panie co, ja powiem inaczej. Właścicielem zamku była gmina do 2010 roku. Myśmy tutaj przez te lata 90. i 2000 wypracowywali jakieś środki z ruchu turystycznego, organizując nasze wydarzenia historyczne, czyli turniej rycerski i wydarzenie Wiwat Waza. Ale one niestety, no, rzeczywiście generowały duży przypływ turystów, ale już niekoniecznie z noclegiem. A nam był potrzebny turysta, który zostawiałby tutaj rzeczywiście taką ilość pieniędzy, by można było ten zamek regularnie remontować i utrzymywać go na bieżąco. No niestety to były niewystarczające środki. Problemem zaczął być dach, który jeszcze miał konstrukcję z lat 60. Dachówka po prostu zaczęła spadać na głowę. Oczywiście robiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć te występy dachowe, aby nic komu na głowę nie spadło, ale rzeczywiście to postępowało w takim tempie, że burmistrz powiedział, że no niestety będzie musiał albo zamek zamknąć, albo będzie musiał po prostu go sprzedać. No i znalazł się kupiec, czyli grupa Polmek, która wzięła swoje ręce. Dach dzięki temu został naprawiony, jest zabezpieczony. Nie cieknie nam na głowę, zamek nie niszczeje, więc żyje. Dziedziniec zamkowy przez nas początkowo był tylko wykorzystywany na nasze pierwsze działania rekonstrukcji historycznej, ale kiedy one już w latach zaczęły nabrzmiewać coraz bardziej, więc tak zmuszeni byliśmy wyprowadzić turnieje na zewnątrz. Więc to, czy w tej chwili zamek jest zablokowany w sensie organizowania takich potężnych wydarzeń, jakie mamy, to wcale nam nie przeszkadza, ponieważ i tak czynimy te imprezy imprezami plenerowymi i dzięki temu możemy przede wszystkim rozwinąć skrzydła, pokazać w jak najlepszym świetle to, co prezentujemy, a dzięki temu przytulić jak największą ilość widzów, czego zamek oczywiście nie dałby rady udźwignąć.